Bywaj zdrów!
Zaprasza dietetyczka
Anika Nawrocka.
Szczęść Boże, witamy Państwa w to piątkowe popołudnie przed mikrofonem.
Anika Nawrocka.
I Tomasz Klimowicz. Minął miesiąc od naszej ostatniej audycji. Czy jakiś komentarz byłby potrzebny jeszcze do tego ostatniego naszego spotkania, czy zostawiamy to wszystko, co było wypowiedziane wtedy?
Myślę, że na razie zostawiamy, aczkolwiek na pewno będę się troszeczkę odnosić, dlatego że jakby filozofia zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania wpływa też na odchudzanie, o którym mówiliśmy ostatnio. Także będzie jakby to dotyczyło automatycznie nie tylko zdrowych osób, czy tych, którzy chcą zadbać o siebie, różnych chorób, ale też właśnie odchudzania.
Bo dzisiaj kolejne filary zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i będzie dzisiaj o śnie i o stresie.
Dokładnie.
Czyli tak, najpierw chcemy powiedzieć o tym, czy są jakieś aspekty zdrowego stylu życia, o których dietetycy za mało mówią lub w ogóle milczą. Jest to w ogóle możliwe?
Oczywiście są na pewno wspaniali specjaliści, którzy nie zapomną powiedzieć o żadnym ważnym aspekcie. Natomiast czasami obserwując różne profile w mediach społecznościowych, czy jakieś wykłady, czy rozmowy, wywiady gdzieś w mediach, można zauważyć, że bardzo często dietetycy skupiają się bardzo na odżywianiu i na aktywności fizycznej. Zapominając właśnie bardzo często o tym, co jest tematem dzisiejszej audycji, czyli o śnie i o stresie, ale też o emocjach, czy przeżyciach z przeszłości, traumach, które mają ogromny wpływ zarówno na nasze zdrowie, jak i na przykład na proces redukcji tkanki tłuszczowej, redukcji wagi, który mimo wspaniałego odżywiania, mimo aktywności fizycznej może po prostu nie przebiegać prawidłowo czy satysfakcjonująco właśnie dlatego, że jest zaburzony ten sen i są problemy ze zdrowiem psychicznym.
Człowiek musi spać, to jest pewne.
Tak.
Mówią, że 9 godzin, tak, żeby odpocząć, tak? Czy to do końca jest prawda?
Ostatnio słyszałam nawet o takich badaniach, które stwierdziły, że 9 godzin to już jest trochę za dużo.
Nawet.
Ale takie 7,5 do 8 to jest tak optymalnie.
Mhm.
I taka ciekawostka też, że kolejne badania potwierdzają, że kobiety potrzebują odrobinę więcej snu niż mężczyźni. O około pół godziny do godziny. Dlatego, że u nich ta gospodarka hormonalna, która reguluje się w czasie snu, no jest bardziej troszkę rozbudowana niż u mężczyzn.
Kiedy jesteśmy niedospani, może tak? Tutaj 7,5 do 8 godzin, tak? A minimum?
Nawet ta ilość godzin nie jest aż tak bardzo mocno istotna, jak ten przedział czasowy, kiedy śpimy. Najcenniejszy czas dla snu jest między godziną 22 a 2. Tak mówią specjaliści, że to jest taki najcenniejszy czas, w którym zachodzi najintensywniejsza regeneracja i regulacja różnych właśnie też hormonów i regeneracja tkanek, regeneracja całego organizmu. Także jeżeli będziemy spać, dajmy na to 8 godzin, ale od godziny 2 do godziny 10, no to niestety z tym zdrowiem nie będzie wszystko w porządku, tak? Bo te najcenniejsze godziny, no będziemy aktywni, tak? Dlatego też dużo problemów ze zdrowiem mają osoby, które pracują zmianowo, pracują na nocki, prawda? I czasami niestety bywa tak, że nawet trzeba zmienić pracę, żeby po prostu ratować zdrowie, bo ten rytm dobowy jest tak rozregulowany.
A co ze snem właśnie po pracy? Takie drzemki godzinne, czy one są wskazane?
Drzemki są jak najbardziej bardzo korzystne, natomiast nie dłuższe niż pół godziny.
To godzina za dużo?
Dlatego, że powyżej, znaczy to pół godziny to jest taka fajna regeneracja, kiedy jeszcze organizm nie wchodzi w tą fazę snu głębokiego. Bo kiedy już wejdzie w tą fazę snu głębokiego i na przykład po godzinie mamy nastawiony budzik, to to przebudzenie no, nie będzie zbyt przyjemne i też te pewne procesy w organizmie będą zaburzone, bo jakby oszukujemy organizm, tak? Bo tu kazaliśmy mu spać, zaraz przyjdzie za jakiś czas ten czas snu nocnego, tak? No i wiele też zależy od tego tak naprawdę od pory dnia, tak? My mamy bardzo zaburzony właśnie rytm dobowy, dlatego że no, rozwój jakby cywilizacji to wymusił, że wtedy, kiedy słońce zachodzi, my nie idziemy spać, jak to kiedyś mówiono, z kurami, tak? Czy nie wstajemy z kurami, tylko sztuczne światło służy nam do tego, żeby dalej funkcjonować, tak? Mhm. I tak na przykład zimą też, ten dzień jest znacznie krótszy, a my na przykład idziemy no, spać no, późno w noc, prawda? Także bardzo długo funkcjonujemy przy sztucznym świetle, które też zaburza ten rytm dobowy, też negatywnie wpływa, a najbardziej negatywnie wpływa światło niebieskie, czy bardzo jasne światło LED-owe, światło jarzeniówek, takie właśnie o zimnym odcieniu, a nie ciepłym, żółtym, ale przede wszystkim ekrany, czyli telewizor, komputer, tablet, smartfon, one emitując to światło niebieskie, zaburzają wydzielanie melatoniny, oszukują mózg, sugerując, że to jest rano, bo poranne słońce ma takie odcienie zimniejsze, a to zachodzące ma te odcienie cieplejsze, które powinny nam towarzyszyć wieczorem.
Wiem, że troszkę odchodzę od tematu, ale myślę, że to tak zrodzi się naturalnie u kilku osób takie pytanie. Jemy przed snem, czy nie jemy na noc, jak to się mówi? Czy to jest indywidualna sprawa?
Oczywiście to jest mocno indywidualna sprawa, natomiast wiadomo, że jeżeli pracujemy do późna i nie mieliśmy możliwości zjeść wcześniej tego posiłku, no to jeżeli to jest po wielu godzinach bez jedzenia, to nie ma sensu po prostu głodzić się, tak? I iść od razu spać, bo będzie nam się niespokojnie zasypiało i źle spało. Mhm. Natomiast oczywiście optymalnym byłoby zjeść od 2 do 3 godzin przed snem. A wiadomo, że no, sytuacja nie zawsze na to pozwala. Trzeba jakoś to brać pod uwagę, zjeść może przed snem troszkę lżejszy ten posiłek, wypić sobie może jakieś ziółka do tego, a nie na przykład czarną herbatę, nie?
Ja jestem w grupie tych osób, niestety jem przed samym snem. Mhm. I to w żaden sposób nie wpływa na mój organizm, to znaczy ja tego nie odczuwam, nie mam problemów z zaśnięciem na przykład, nie? Nawet mogę sobie zrobić, nie wiem, przed północą frytki, usmażyć. I one, to znaczy ten posiłek w żaden sposób nie wpływa na mnie, nie? A wiem, że wiele osób no, miałoby jakiś taki diametralny problem z zaśnięciem.
Tutaj dotkniemy czegoś, co bardzo często się pojawia w kontekście zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania.
Niezdrowo się odżywiam i niezdrowo żyję.
Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nasze odczucia niekoniecznie zgadzają się z funkcjonowaniem naszego organizmu. To znaczy to, że my czegoś nie czujemy, to nie znaczy, że jest wszystko w porządku. Wiele osób na pewno powie nam, że wspaniale im się zasypia przy telewizorze, tak? Bo wiele osób znam takich, którzy zasypiają przy telewizji i nie mają problemów z zaśnięciem, wręcz przeciwnie, po prostu film im się urywa w którymś momencie i śpi im się rewelacyjnie. No niestety, prawda jest taka, że mimo, że ten sen następuje dosyć szybko i bezproblemowo przy tej telewizji, to światło niebieskie ma wpływ na nasz mózg, ma wpływ na produkcję melatoniny, czyli hormonu snu, i ma wpływ na jakość przede wszystkim tego snu. Czyli możemy nawet spać 8 godzin, ale na przykład będziemy budzić się zmęczeni, czy będziemy mieć następnego dnia jakieś bóle głowy, czy odczuwać jakiś niepokój, stres. Także nasze odczucia, że dobrze nam się zasypia przy telewizji, prawda, czy dobrze się czujemy po nocnym posiłku, wcale nie oznacza, że ten organizm dobrze funkcjonuje, a następnego dnia może nam nawet nie przejść przez myśl, że jakieś problemy z samopoczuciem mogą mieć źródło właśnie tutaj. Czyli
to jest konsekwencja tego.
Tak, tak, w tej jakości snu.
Temat snu zostawiamy, idziemy dalej?
To znaczy, jeżeli chodzi o sen, to No wspomnieliśmy już, że następuje ta regulacja hormonów i tutaj to jest też ważne przy odchudzaniu, dlatego że regulują się tu hormony głodu i sytości. Jeżeli będziemy za mało spać, to będziemy wiecznie głodni chodzić. Także to jest jedna z przyczyn. Częściej jest też wtedy ochota na podjadanie.
Bo więcej jest tego dnia i dlatego też chyba, tak?
To znaczy, no... To może być oczywiście jedna z przyczyn, natomiast w ciągu nocy, szczególnie właśnie między 22 a 2, następuje ta regulacja tych hormonów głodu i sytości. Także reguluje się też insulina i kortyzol, czyli hormon stresu, które są wzajemnie ze sobą zależne. Insulina odpowiedzialna za poziom glukozy, prawda? Także jeżeli chodzi o higienę snu, czyli te... Najlepiej byłoby te ekrany, to niebieskie światło wyłączyć minimum godzinę przed snem. Wiem, że to ciężko, ale no to jest tylko jakby jeden z aspektów, tak? Bo kolejnym takim aspektem, no to już dotykaliśmy tego, to są te godziny snu. A jest też ważne przygotowanie pomieszczenia do snu. Czyli właśnie, żeby jeżeli mamy włączoną jakąś lampkę, żeby miało ciepłe żółte światło, żeby pomieszczenie było dobrze przewietrzone przed snem, żeby temperatura w tym pomieszczeniu nie była zbyt wysoka, bo to też wpływa na jakość snu. Także no, jeżeli ktoś ma problem z zasypianiem, bo wiele osób też ma problemy z zasypianiem, to ja polecam zioła. Polecam na przykład lawendę, olejek lawendowy, najlepiej taki o klasy terapeutycznej, bo wtedy rzeczywiście kropelka wystarczy na poduszkę czy na piżamę i dobrze się zasypia. Mhm. Można też sobie przed snem wypić herbatkę z melisy. Tylko tutaj też jest ważne, żeby nie poddawać się, że ktoś wypił raz i ojej, nie pomogło mi to. Tylko ważna tutaj jest regularność, tak? Czyli na przykład przez tydzień co wieczór sobie pijemy taką herbatkę z melisy i wtedy jakby ten organizm jest bardziej wyciszony, bardziej spokojny i łatwiej się zasypia.
Słuchacie programu Aniki Nawrockiej. Bywaj zdrów. Przechodzimy zatem do kolejnego aspektu naszego zdrowego stylu życia. No i tak, na ten zdrowy styl, na nasze w ogóle zdrowie na pewno wpływa niekorzystnie stres. Co z tym stresem? Mówimy sobie, mówimy też innym, bardzo często, nie stresuj się. Łatwo powiedzieć.
Często pacjenci przychodzą i mówią, no lekarz mi powiedział, że mam się nie stresować albo mniej stresować.
A jak ja mam się nie stresować, ale, jak tyle problemów?
Tak, ale jak to zrobić, to już lekarz niestety nie powiedział, nie? Także no, nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego stresu czy tych negatywnych emocji z naszego życia, ale możemy nauczyć się po prostu z nimi żyć i sobie z nimi radzić. I tutaj no, bardzo dobrym sposobem na stres jest też wszelka regularność i wszelkie rytuały. Począwszy od czegoś tak banalnego, jak przemycie rano twarzy lodowatą wodą. Takie dosłownie z ochlapaniem całej twarzy. I rzeczywiście to jakby obniża poziom stresu. Mhm. Nie wiem, na jakiej zasadzie to zbadali, ale podobno rzeczywiście jest to... Zresztą często
ale tak, na urodę podobno też dobrze
tak,
wpływa.
Tak, skóra jest dużo lepsza, sprawdziłam na własnym przykładzie. Ale też często takie poranne, zmęczeniowe bóle głowy są z przegrzania. Bo my właśnie często mamy trochę za ciepło w tych sypialniach, mamy te ciepłe poduszeczki i ta głowa jest przegrzana. I to ochłodzenie też daje dużą poprawę. Zresztą stosowanie olejku miętowego pomaga na bóle głowy, dlatego że on chłodzi. Także to jest też jeden z takich sposobów, który może się wydawać banalny, ale regularne stosowanie jako już takiej stałej rutyny rzeczywiście pomaga. Kolejną taką sprawą są ćwiczenia oddechowe, które może niektórym niepotrzebnie kojarzą się z jakimiś praktykami wschodnimi. Nie ma to żadnego wydźwięku religijnego, jest to ugruntowane naukowo, że rzeczywiście działa i pomaga. Zresztą tu nie wypowiadamy żadnej mantry, żadnych tam
zaklęć,
tak, tylko po prostu oddychamy głęboko albo w ten, a nie inny sposób. I tutaj też ważna jest regularność. Regularne takie ćwiczenia oddechowe rzeczywiście obniżają poziom stresu. Kolejne sposoby to są sposoby bardzo bliskie chrześcijaństwu, czyli na przykład budowanie pozytywnych relacji z ludźmi, działalność dobroczynna, która może się przerodzić nawet w hobby, jakiś wolontariat, to też no, takie budowanie więzi zarówno z bliskimi osobami, jak i więzi społecznych, bardzo dobrze wpływa na nasze poczucie szczęścia. Jest jakby jednym z najczęściej wymienianych takich aspektów bycia szczęśliwym. Jest też udowodnione, że to obniża ten nasz poziom stresu, prawda? Zanim będziemy się obawiać, że będziemy skazani na jakieś leki, może właśnie na stres, czy na jakieś choroby, problemy ze zdrowiem psychicznym, to warto zacząć od tych najprostszych rzeczy, które mogą nam się wydawać banalne, a warto spróbować.
Mhm. Bo czasem rzeczywiście ten stres przychodzi z jakąś daną sytuacją, która jest stresująca, a czasem jest tak, myślę, że nawet często, że my się już na zapas czymś stresujemy, jeszcze nie wiedząc, co nas spotka, ale już się boimy, już są czarne chmury widzimy.
To są takie zaburzenia lękowe i one są...
Czyli to jest już coś innego, tak?
Tak, one są bardzo częste niestety dzisiaj, dlatego, że często żyjemy w takim przewlekłym stresie, czyli właśnie tak, nie tak jak mówiłeś, że sytuacja konkretna nas stresuje, bo nie wiem, jest na przykład jakiś sprawdzian w szkole w przypadku dziecka, czy jakiś egzamin na studiach, czy jakiś projekt w pracy, ale po prostu jest ten stres, jakby ciągle nam towarzyszy takie uczucie niepokoju. Właściwie nie wiemy przed czym. Przed lęki, strach. To jest przed czymś konkretnym. A lęk jest jakby... przed czymś, co nie jest realnym zagrożeniem na ten moment. I niestety to coraz częściej się pojawia. I my mamy taką tendencję, że uciekamy zarówno przed emocjami, wypieramy te emocje, nie chcemy o nich mówić, boimy się ich. Tak samo jest z lękami. Boimy się ich, wyrzucamy sobie, że dlaczego ja się tak zamartwiam, że nie chcę tego. A prawda jest taka, że jak spotkamy gdzieś na ulicy bezdomnego psa i będziemy przed nim uciekać, to on będzie nas gonił. Także warto się zatrzymać, przyjrzeć się tym lękom i po prostu je zaakceptować. Okej, jestem taki i szukamy wsparcia, tak? Jeżeli dajemy radę, może to być wsparcie jakichś internetowych rozmów, podcastów, audycji, rekolekcji. Może to być jakaś książka. Może to być, jeżeli już nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić, to wtedy bez obaw sięgajmy po pomoc specjalistów. Oni po to są. Czasami też osoby nam bliskie zmagają się z lękami. Warto im pomóc w ten sposób, żeby powiedzieć, że to nie jest żaden wstyd udać się do specjalisty, że to jest bardzo ważne, żeby tego wsparcia szukać. I też, żeby tego nie bagatelizować, bo my troszkę mamy takie jeszcze w społeczeństwie przekonanie, że depresja to jest fanaberia, tak? Że weź się w garść. Weź się w garść, zrób coś, wyjdź do ludzi, będzie wszystko dobrze, nie? I niestety bardzo często ciągle coś takiego pokutuje w przypadku dzieci. Często też te dzieci słyszą, no jesteś leniem, rusz się, zrób coś, to ci przejdzie, nie? I w przypadku dorosłych niestety też często słyszymy coś takiego, tak? Wyjdź do ludzi, idź pobiegaj, zrób coś ze sobą, weź się w garść, rusz się wreszcie. No to niestety nie pomaga, wręcz przeciwnie, pogarsza samopoczucie tych osób. Także nie boimy się sprawdzić tego. Jeżeli nawet ktoś boi się iść do specjalisty, może poczytać trochę na ten temat, tak? Czy rzeczywiście ma jakieś niepokojące objawy, czy to mu się sprawdza? I wtedy udać się do specjalisty bez wyrzutów sumienia, bo oni po to są, żeby nam pomagać. I też spotkałam się z takim stwierdzeniem, że no, człowiek wierzący nie może mieć depresji, bo przecież ja mam oparcie w Bogu. Niestety, no, znamy też kapłanów, którzy mają depresję czy inne choroby zdrowia psychicznego i to też nie jest wstyd. I to nie jest tak, że oni stracili wiarę na przykład. Bo to zupełnie nie o to chodzi. Depresja czy inne choroby psychiczne są związane z brakiem równowagi chemicznej w naszym organizmie plus spowodowane też często warunkami zewnętrznymi. Bo przecież nikt nie chce depresji, tak? Nikt nie chce się zamartwiać. Ale czasami sytuacja życiowa jest taka, brak wsparcia osób, które w przypadku kapłanów często się zdarza, bo no, żyją oni samotnie, więc z kolegami księżmi często rozmawiają, ale boją się na przykład przyznać, że źle się czują, że coś jest nie tak. Także no, po prostu czasami są takie okoliczności zewnętrzne, jakieś problemy w rodzinie, problemy finansowe, utrata pracy, które po prostu jakby łączą się z tym, z tą nierównowagą chemiczną, hormonalną w organizmie i doprowadzają do choroby. Z depresją również można być osobą głęboko wierzącą. Trzeba szukać pomocy.
U Pana Boga i u ludzi.
Oczywiście, jak najbardziej.
Czy kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chcemy w jakiś sposób podsumować, zamknąć ten temat?
No myślę, że takim dobrym podsumowaniem będą takie życzenia, żebyśmy dobrze spali i jak najmniej się stresowali. Nie bali się też rozmawiać o swoich problemach po prostu. Mamy coraz więcej dowodów na to, że jakieś traumy nawet z dzieciństwa bardzo wczesnego mogą powodować choroby. I to choroby nie typu, nie wiem, zaburzenia trawienia, czy zespół jelita drażliwego, tylko choroby poważne typu reumatoidalne zapalenie stawów, czy stwardnienie rozsiane. Także są też takie teorie. Dlatego szukajmy pomocy, szukajmy wsparcia, budujmy dobre relacje między sobą. Też szukajmy wsparcia u Pana Boga, bo relacja z Nim też jest bardzo ważna.
Uśmiechajmy się i myślmy pozytywnie.
Tak, chociaż ta pułapka pozytywnego myślenia, to mogłabym też długo na ten temat mówić. Tu poruszyłeś teraz taki temat, tak.
No, będziemy
dlatego,
mieć...
że to jest no, wkurzające czasami, jak ty masz mnóstwo problemów, a ktoś ci mówi, no myśl pozytywnie.
Aha.
Od samego myślenia nic się nie zmieni.
Od myślenia nie.
Ty możesz myśleć pozytywnie, możesz sobie tam programować mózg, bo są też takie pomysły teraz, zaprogramuj sobie podświadomość. Ale prawda jest taka, że jak nie będziesz miał pieniędzy, wsparcia bliskich, specjalisty jakiegoś do pomocy, czy wiary chociażby i warunków do tego, no to samo myślenie pozytywne, trzeba być realistą. Także ani nie myślimy negatywnie, ani zbyt pozytywnie.
Anika Nawrocka, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
I przeszkadzał Tomasz Klimowicz.